Dogrywka. Dogrywka w Radiu Zielona Góra. Czyli jeszcze więcej sportu na 97.1 FM. Dogrywka.
My to w tym sezonie mamy z tym Zastalem, nieprawdaż? Enea Zastal BC Zielona Góra w Mińsku wygrywa 80-75 z miejscowymi Cmokami. Enea Zastal BC Zielona Góra ma w tej chwili bilans 7 zwycięstw, 7 porażek i uwaga, Enea Zastal BC Zielona Góra po dzisiejszym spotkaniu Aftodoru Saratow z CSKA Moskwa wskakuje na 6 miejsce w tabeli Ligi VTB. Dlaczego? Ano dlatego, że w tym momencie po 50% zwycięstw mają i Aftodor, i Enea Zastal BC Zielona Góra, no ale mimo wszystko tam te wszystkie małe punkciki do dużych punktów, te pozostałe statystyki poza statystyką procentową, bo po 50% zwycięstw porażek mają oba zespoły, są na korzyść naszej ekipy. My jesteśmy na 6 miejscu, no i playoffy, mimo że to jeszcze daleko do końca sezonu zasadniczego, ale playoffy są czymś, o czym myślę, że wszyscy myślimy, marzymy, ale myślimy realnie, bo Zastal gra taką koszykówkę, Zastal gra w taki sposób, że o ile ta góra Zenit, CSKA, Unix, okej, tutaj załóżmy Lokomotiv, Krasnodar, Kubań, to są drużyny, mimo że z takim Unixem już wygraliśmy, no to są drużyny gdzieś tam, których w ogólnym rozrachunku w rundzie zasadniczej pewnie nie dogonimy, ale reszta zespołów, ma się takie wrażenie, to jest ta część tabeli, którą Zastal jest w stanie pokonać i tak sobie myślę, za chwilkę porozmawiamy oczywiście z naszymi zawodnikami i z jednym z trenerów o meczu w Mińsku, natomiast tak sobie myślę, że wybiegając w przyszłość, że najbliższy mecz w sobotę z Aftodorem Saratow będzie piekielnie ważny, nie powiem, że to będzie postawienie kropki na D ewentualnej i przybicie glejtu, że my już jesteśmy w playoffach, ale to może być ten mecz, który przesądzi, który przeważy, że do tego playoffu wejdziemy, no bo jeżeli wygramy z tym Aftodorem, to odskakujemy od tego Aftodoru i to szóste miejsce jakoś tak pewnie zajmujemy. Potem przecież mamy spotkanie już niedługo, również 29 stycznia, przeniesione z powodu koronawirusa w Kalewie Tallinn. Właśnie z Kalewem Tallinn mamy spotkanie na wyjeździe. To jest przedostatnia drużyna w tabeli. Po problemach jest szansa tam na zwycięstwo, a przecież jeszcze czekają nas mecze z Kalewem u siebie, z Astaną, z Jenisejem. Także jest szansa na to, naprawdę ogromna, coraz większa, żeby do tych playoffów w Lidze VTB wejść. Sportowo, prestiżowo to fantastyczna będzie sprawa, a jeszcze finansowo, bo bonusik za wejście do pierwszej ósemki dużym zastrzykiem finansowym dla Zastalu będzie. A co tam się wczoraj wydarzyło w tym Mińsku? No sami widzieliście. Katastrofa po prostu w pierwszej połowie. Nie ukrywajmy tego, że chyba najgorzej grał Zastal w tym sezonie, w tej pierwszej połowie w Mińsku. Jakiś taki niemrawy, ospały, te błędy, te jakieś tam kroki, wyrzucane piłki za boisko, no rzuty fatalne, nieskuteczność Zastalu, nawet rzuty wolne nie wpadały i to takiemu strzelcowi Ferundbergowi, choć paradoksalnie kiedy trzeba było najbardziej na koniec te wolne trafią, ale wcześniej irytację po prostu wzbudzał i oni pozostali nasi zawodnicy. Przegrywamy pierwszą połowę 17 punktami, potem Jean Tabak trochę krzyczy w szatni, z tego co wiem, trochę po prostu motywuje zawodników w swój odpowiedni sposób, odpowiednią przemową w szatni, no i wychodzi inny Zastal na drugą połowę i tak naprawdę niszczy przeciwnika, tak jak Zastal w pierwszej połowie został zniszczony, choć właściwie można powiedzieć, że sam się odrobinę zniszczył, tak w drugiej połowie zniszczył przeciwnika. To co się działo, panowie? Janis Berzins teraz zabierze głos. Janis Berzins dla mnie jeden z bohaterów wczorajszego meczu, bo tak jak Berzins bił się w drugiej połowie, no to brawo, niech on się zawsze tak bije. 10 punktów zdobył, to jest jedno, ale 10 zbiórek zanotował. 4 zbiórki w ataku w drugiej połowie tego spotkania. Walka pod koszami. Jedną czapę również zanotował w czwartej kwarcie, bardzo ważną. No i to był jeden z naszych najlepszych zawodników w tym całym spotkaniu. Jeżeli weźmiemy Ewal pod uwagę, to był nasz drugi gracz po Ife Lundbergu. Janisie Berzinsie, opowiedz nam o meczu.
Słuchaj, muszę cię zapytać o to, co wydarzyło się z wami właściwie w pierwszej połowie, no bo zagraliście bardzo, bardzo źle z tymi Cmokami.
Probably we were not ready.
Chyba nie byliśmy dobrze mentalnie przygotowani na początku. Mecz był o dość wczesnej godzinie, rano nie mieliśmy więc treningu, no i zaczęliśmy ten mecz za miękko i za wolno. Oni za to byli bardzo agresywni, agresywniejsi od nas, trafiali sporo, my z kolei sporo budowaliśmy. Dostaliśmy po prostu sporo mocno mocnych ciosów w pierwszej połowie, ale wiedzieliśmy, że w tym sezonie nie jesteśmy drużyną, z którą ktoś nawet prowadząc wysoko może już być pewny zwycięstwa. Jesteśmy zespołem, który może wyjść nawet z takich problemów, jakie mieliśmy w pierwszej połowie. Nikt nie może być już pewien zwycięstwa, nawet jeśli prowadzi z nami kilkunastoma punktami. No więc porozmawialiśmy w przerwie, co zmienić, jak grać. Przede wszystkim, że mamy grać twardziej i obudziliśmy się. Od początku drugiej połowy wierzyliśmy, że możemy wrócić do tego meczu. Zaczęliśmy dobrze, czuliśmy, że jesteśmy w stanie wrócić, a jak coś takiego czujesz, no to już jest dobrze. I w końcu złamaliśmy ich. Ludzie piszą na Twitterze, na Facebooku, że jesteś jednym z bohaterów tej drugiej połowy. Walczyłeś jak lew pod deskami, zbierałeś z obu tablic piłkę, zanotowałeś blok, masz też 10 punktów na koncie. No byłeś po prostu dobry. Jak się czujesz po tym meczu tak osobiście? Zadowolony z siebie? Po pierwszej połowie byłem mocno rozczarowany. Tym, co gramy, całym zespołem, wynikiem, ale też swoją postawą. Trener motywował w przerwie drużynę i mnie osobiście zachęcał mnie do walki o zbiórkę, zwłaszcza ofensywną, co zazwyczaj robię dobrze. A tu w pierwszej połowie nie miałem żadnej. No i starałem się robić to, co robię na co dzień. Zacząłem walczyć agresywniej pod koszem. Nie myślałem już o jakichś rzutach czy punktach, ale o innych aspektach gry, które mogą pomóc drużynie. Więcej po prostu przykładałem się do obrony. No i jestem zadowolony, że mogłem mocno pomóc. Zrobiłem kilka ważnych zbiórek w czwartej kwarcie i po prostu jestem szczęśliwy. A po tej pierwszej połowie to wierzyłeś w wygraną? Co się wtedy myśli przy takiej słabej grze i złym wyniku? Że nie ma nic do stracenia. Jeśli grasz najgorszą połowę w roku, to wracaj, walcz, gorzej już być nie może. Spróbuj zmniejszyć stratę, jaką masz, a jak uda się zobaczyć szansę na zwycięstwo, włóż wtedy maksimum wysiłku w grę i spróbuj to jeszcze wygrać. Pewnie, że jesteś rozczarowany, ale mecz trwa 40 minut, a nie 20. No i co prawda, to prawda. To jeszcze kolega z Łotwy, Janisa Berzinsa, Roland Frejmanis, i on będzie nam opowiadał o swoich odczuciach po wczorajszym spotkaniu. Ten znowu sporo punktów zdobył, bo 16 był drugim strzelcem drużyny, 5 zbiórek do tego dorzucił jeszcze.
Oglądałem ten mecz i tak sobie pomyślałem, że ta pierwsza połowa to była wasza wręcz katastrofa. Możesz to jakoś wytłumaczyć, to co się wydarzyło? Zaczęliśmy ten mecz po prostu za miękko. Graliśmy za miękko, nie było w nas w ogóle agresywności takiej jak zawsze, no i oni zbudowali naprawdę wysoką przewagę, bo akurat oni grali bardzo agresywnie od początku. W szatni nie było jakiegoś specjalnego krzyku, tylko coach mówił, żebyśmy zagrali twardo, twardziej niż do tej pory, nie tak kiepsko jak w pierwszej połowie. Oczywiście mówił też, co dalej gramy, ale nie chodziło tu dzisiaj jakoś o taktykę, ale właśnie o agresywniejsze podejście do gry. Tego nie było w pierwszej połowie. Mieliśmy po prostu na nich mocno nacisnąć, każdy z nas. No i zrobiliśmy to, zaczęło nam wpadać, sami sobie stworzyliśmy szansę na zwycięstwo. W końcówce byliśmy twardsi, skuteczniejsi od nich. Zbudowaliśmy przewagę, zagraliśmy nareszcie dobrze w obronie. Wpadło kilka ważnych rzutów, no i stało się, wygraliśmy. Czyli druga połowa to była już po prostu łatwa? Nie, no nie, ani jeden mecz w VTB nie jest łatwy, nawet taki wygrany. Po prostu zaczęliśmy grać to, co gramy przez cały sezon. Zaczęliśmy grać jak drużyna, zaczęliśmy dobrze bronić, zaczęliśmy ich w końcu naciskać, a w pierwszej połowie byliśmy zespołem, którego nawet sami nie poznawaliśmy. No ale cóż, czasem coś takiego wielu zespołom się zdarza. I jeszcze nie jesteśmy CSKA Moskwa. Powiedz coś o sobie, miałeś bardzo dobre chwile w tym meczu. W drugiej kwarcie trzymałeś w pewnym momencie wynik. W drugiej połowie, no jak wszyscy, zagrałeś dobrze. Nie chcę mówić o sobie. Wszyscy grali i razem wygraliśmy. Przecież mogłem rzucić trójkę więcej i szybciej byśmy wygrali. Ja miałem otwarty rzut za trzy. Nie mówmy o mnie. To kilka słów o końcówce meczu. Czułeś już w ogóle w czwartej kwarcie, po tej dobrej trzeciej, że już ich macie i że się wam nie wymkną? Ufamy sobie, wierzymy w siebie, wierzymy w zespół i cała ta druga połowa to był pokaz zespołowości. Czuć było od początku tej drugiej połowy, że jest już okej. Oczywiście, trochę mieliśmy szczęścia, ale generalnie graliśmy już dobrą obronę. Dość szybko zrobiliśmy w tej połowie co trzeba, no i wszystko zmieniło się na naszą korzyść. W internecie ludzie szaleją, no szaleją, że tak potrafiliście wrócić do meczu, że taki heroizm pokazaliście. Wy też w szatni po meczu poczuliście coś specjalnego? Pewnie, że jesteśmy zadowoleni. No, nie zdarza się często, że odrabiasz 20 punktów straty. Tu jest trochę szczęścia oczywiście, ale generalnie mecz pokazał, że zespół ma wielki charakter, w drużynie jest team spirit i walka do końca, nawet mimo kłopotów. Oczywiście trzeba powiedzieć, że taka gra jak w pierwszej połowie i taka wielka strata, jaką mieliśmy, nie może się powtórzyć. To na pewno.
No i to nasza dwójka Łotyszy, Janis Berzins, Roland Frejmanis. Wczoraj na ławce rezerwowych bez gry ponownie Blake Reynolds. Zauważacie to, bo podpytujecie również mnie, co z tym Blake'iem Reynoldsem, czemu nie dostaje kolejnych szans, czemu na ławce rezerwowych siedzi na
natomiast z tej trójki Berzins, Williams, Reynolds, to właśnie on pauzuje, a ta dwójka ostatnio gra. No prawda jest prosta, że Yannis Berzins po tym jak był, przepraszam, Blake Reynolds po tym jak był chory, jak był na zwolnieniu, jak pamiętacie, na jeden z wyjazdów na dwa spotkania, podobnie jak Marcel Ponitka nie wyleciał, to były mecze w Permie i w Saratowie. Tam było podejrzenie koronawirusa i u Ponitki i u Reynoldsa. Co ciekawe, wyniki były negatywne, natomiast objawy absolutnie covidowe. Obaj panowie wrócili. Ponitka walczy w defensywie, haruje, chociaż w ataku, jeśli chodzi o skuteczność rzutową, też nie może do końca dojść do siebie. Natomiast Blake Reynolds po tej chorobie, po tej przerwie wracał, był w składzie, był wstawiany do składu, ale słabiutko wyglądał. No i na razie trener Jean Tabak po prostu czeka, aż ogarnie się Blake, w cudzysłowie oczywiście, aż wróci do normalnej, zdrowotnej dyspozycji i dyspozycji sportowej. Natomiast w tej hierarchii Berzins, Williams, Reynolds, no ten Reynolds rzeczywiście w tym momencie odstaje. Gramy w środę z Eneą Astorią Bydgoszcz. Powiem szczerze, nie zdziwiłbym się, gdyby to tym razem Reynolds był w składzie, żeby po prostu trenerzy postanowią, nie zdziwię się, jeżeli tak trenerzy postanowią i będą próbowali sprawdzić, w jakiej on jest dyspozycji, spróbują go odbudować, nawet kosztem tej pozycji, na której gra Reynolds. No, zobaczymy, czy rzeczywiście tak postąpią. W każdym razie mam wrażenie, że no trzeba go próbować co jakiś czas i sprawdzać, w jakiej jest dyspozycji, no bo bez sensu było, gdyby zupełnie jeden z tych obcokrajowców, gdzie miała być między tą trójką rotacja, zupełnie już przez dłuższy czas do końca nie grał. No jest ta rotacja potrzebna, bo ten skład z króciutką, zwłaszcza ławką polską, polskich silnych zawodników nam brakuje do rotacji, no jest rzeczywiście skromniutka. Okej, wróćmy do meczu. Smoki Mińskie na Zastal BC Zielona Góra. Arkadiusz Miłoszewski, jeszcze z naszych rozmówców, zawsze po meczach Ligi VTB do niego dzwonimy, żeby sobie pogawędzić o kolejnych meczach. No to teraz o tym mińskim spotkaniu pan Arkadiusz nam opowie. No i posłuchajcie, tam troszeczkę coś tam delikatnie przerywało, jeśli chodzi o internet z Białorusi, ale generalnie jest okej.
Szanowny panie trenerze, no po spektakularnym zwycięstwie i po spektakularnym powrocie z minus 20 punktów straty Zastal dzisiaj wygrywa. Powie pan właściwie coś o tej pierwszej katastrofalnej połowie, jak ludzie piszą na Twitterze, na Facebooku, to najgorsza połowa według kibiców była w tym sezonie Zastalu. Czy pan się z tym zgodzi?
Wie pan co, nie analizowałem aż tak głęboko wszystkich meczów od początku sezonu, ale faktycznie ta pierwsza połowa zupełnie nam nie funkcjonowała. Nie funkcjonowała nam zupełnie obrona, a coś się co za tym idzie, niestety obrona napędza też nasz atak i czyste pozycje z ataku, czyste, bo te trójki, które rzucaliśmy, to były otwarte, nie mogliśmy trafić, nie mogliśmy pociągnąć szybkiego ataku, nie mogliśmy, że tak mówimy, ukarać ich obrony switchowej, bo oni bardzo dużo robili zmian. Byliśmy na to przygotowani, wydawało nam się, bo widzieliśmy w innych meczach, że to robili, natomiast no, tam nam to nie funkcjonowało. Podwajanie wysokich też nam nie funkcjonowało. Dużo strat, dużo chaosu i tak pan powiedział, no ta połowa jedna ze słabszych, być może najsłabsza w tym sezonie, zupełnie nam wszystko nie wychodziło.
No dobrze, i nadchodzi przerwa i tam trzeba na zawodników pokrzyczeć, czy jak zawodnicy teraz często mówią, że krzyków im nie trzeba, tylko albo uspokojenia, albo pokazania taktyki, albo co panowie trenerzy, pan trener główny rozumiem zrobił w przerwie?
No wie pan co, po trochu wszystkiego. Było trochę krzyku, było troszeczkę tłumaczenia, było jak tą obronę ich ukarać, ale przede wszystkim jak zespół pobudzić, no bo byliśmy śnięci, nie przystąpiliśmy z taką werwą, z intensywnością, jaką przyzwyczailiśmy się grać i przyzwyczailiśmy kibiców do tego i tego nam najbardziej brakowało, żeby się pobudzić, żeby zespół wrócił na właściwe tory. I to głównie w przerwie meczu o tym rozmawialiśmy. Nie było, tak jak mówię, za dużo nie było czegoś tam, jakiejś przewagi, krzyku nad tłumaczeniem. Wszystkiego było po troszku, tak żeby zespół pobudzić.
Po trzeciej kwarcie już czuć było, że mamy ich i walczymy o zwycięstwo, czy jeszcze jakaś niepewność?
Zawsze jak, wie pan, no, przegrywa się te 20 do przerwy, to fajnie jest, żeby i mecz w ogóle ci nie idzie, to fajnie jest, żeby wrócić do meczu, żeby spróbować zejść do tych 10 punktów, tak, do tej przewagi takiej 10-punktowej. Nam się udało zejść niżej, bo trzecią kwartę wygraliśmy aż 14 punktami, czyli można powiedzieć, że my tak naprawdę te 10 punktów to odrobiliśmy chyba w pierwsze 4-5 minut i wróciliśmy do meczu. Już było widać, że że zupełnie inaczej funkcjonujemy. Już ta inicjatywa i psychologia była po naszej stronie. Już przeciwnikowi zaczęły się zdarzać proste błędy. Już przestali tak trafiać z tych pozycji, ale wszystko wiąże się z jednym. Z poświęceniem, z intensywnością, z dużą presją na piłce i to zaczęło funkcjonować, a zaraz jak zaczyna funkcjonować ta obrona, to w ataku dużo, dużo łatwiej się zdobywa punkty.
Chciałem pana zapytać, jeśli chodzi o drugą połowę, o bohaterów dwóch tego spotkania, bo z reguły wiadomo, tam Lundberg, Grossel nam wychodzi, a dzisiaj mam wrażenie, że Janis Berzins i Chris Richard strasznie dobrą robotę zrobili. W przypadku Berzinsa, nawet jeśli nie mówimy o punktach, chociaż dyszka to zawsze wartościowa rzecz, ale jego zbiórki ofensywne, defensywne, tam czapa jakaś była. Wydaje mi się, że ten Łotysz, zrobił świetną robotę. Chris też wszedł odpowiednio, swoje zrobił. Czy to tak zwani dwaj najważniejsi ojcowie zwycięstwa?
Wie pan, co nie ma u nas czegoś takiego. Wie pan, że to jest gra zespołowa.
No jasne.
Wiadomo, że dziennikarze, kibice mogą, tak, mogą gdzieś tam sobie wyróżniać. No wiadomo, że my naciskamy mocno na zawodników, szczególnie z pozycji 3, żeby tą zbiórkę atakowali. Tą szczególnie. I o, tutaj powrócimy do tego naszego rozmawiania w przerwie meczu, że zwróciliśmy na to uwagę, że oni bardzo dużo robią zmian, czyli switchują w obronie, a my nie wykorzystujemy tych naszych zbiórek w ataku, bo tak samo przeciwko nam grała Parma i tam mieliśmy chyba 18 zbiórek w ataku. I tu powiedzieliśmy o tym, że zawodnicy, ci, którzy są właśnie po zmianach, bo bardzo często przy tych zmianach zostaje wyższy zawodnik z niższym, mają atakować ofensywną zbiórkę. I dzisiaj Janis to robił. Wyszło mu to całkiem fajnie, bo aż 4. Ja myślę, że on 4 to tak, bo mieliśmy do przerwy mieliśmy tylko 4 zbiórki w ataku, z tego 2 drużynowe i po jednej miał Yves Lundberg i Jeffrey, czyli Janis tak naprawdę zrobił 4 zbiórki w drugiej połowie, a jako zespół zrobiliśmy ich bo 10 w drugiej połowie. No to wie pan, no to świadczy o tym, że ta zmiana no, ogromna, a co wiemy, że niektóre rzuty nam nie wpadły, bo nie wszystko wpadło w drugiej połowie, ale te zbiórki padły naszym łupem i po tych zbiórkach naprawdę to boli przeciwnika, a w drugą stronę napędza zespół w ofensywie, bo nawet jak nie trafisz, to masz mniejszy ból, bo zebraliśmy piłkę, bo jak nie trafisz i pójdzie kontra w drugą stronę, no to jest takie, wie pan, od razu ojej, muszę się zastanowić drugi raz nad rzutem, tak? A tutaj wiesz, że kolega zbierze, jest duże wsparcie i to wsparcie też buduje taki pewność siebie shooterów i wie pan, no wszystko ze wszystkim się zazębia i tak jak powiedziałem, wszyscy, którzy grali w drugiej połowie zasługują na wyróżnienie. No może tak jak powiedziałem, kibice, dziennikarze, możecie tam sobie tymi cyframi operować i wyróżniać.
A niech pan powie, łapaliście się panowie za głowy, jak, nie wiem, nawet i Felundbergowi nie wpadały rzuty wolne, czy trójki nie wpadały, bo rosyjski komentator, bo oglądałem na stronie Ligi VTB, no to on, miałem wrażenie, się łapie za głowę, że tak za Stalowi trójka nie wpada i że rzuty wolne nie wpadają i on mówił tak samyje хорошие ребята i nie trafiają do tego kosza, mimo że zawsze trafiają.
Wie pan, panie Jacku, ja też widziałem, jak Jordan nie trafił osobisty. To ważne.
To pan teraz pojechał.
No tak, no tak czasami jest, panie Jacku. No czasami, wie pan, no wszystko niby działa, wszystko wiesz, robisz to samo, a niestety czasami zdarza się tak, że jest duża niemoc i właśnie siła tego wszystkiego jest, żeby z tego wszystkiego właśnie wyjść w odpowiednim momencie i zacząć trafiać. I przypomnę, że Ife trafił.
Tak, na koniec akurat trafił wolne, dokładnie. Tak.
Wszystkie, już na koniec już wszystko trafiał. Trafił technicznego, jak tam dostała ławka zespołu z Mińska i później był faulowany, już było pewne, że trafi. Dobrze wiemy, że umie trafiać osobiste, czyli to jakiś był taki niekontrolowany może przez nas i przez niego nie wypał, że nie mógł trafić też rzutów wolnych, ale tak powiedziałem, to wszystko wiąże się z podejściem, z intensywnością, z pobudzeniem, z agresją, z effortem i tak dalej, i tak dalej.
Dwa pytania jeszcze króciutkie o przeciwnika. Najpierw dywagacja, czy brak Roberta Loweriego przez 3,5 minuty na koniec miał duże znaczenie też dla przebiegu i wyniku końcówki?
No, oczywiście, że tak. No Lowery, wiemy, że to jest tak naprawdę najważniejszy zawodnik zespołu przeciwnika. Wiemy, że on i Kleiber to są dwaj kreatorzy tak naprawdę reszta zawodników żywi się tym, co oni wykreują i jak zabraliśmy im jednego kreatora, znaczy można powiedzieć, że sam się zabrał, wyfaulował, no to to już zespół miał problem, tak? I na pewno te jego faule też zadecydowały, ta jego nieobecność zadecydowała o tym, że wygraliśmy.
A drugie pytanie od Dereka Kuka. Ten chłopak, no trochę problemów chyba sprawił naszej strefie podkoszowej. Mocny, atletyczny facet. Zresztą z drugiej strony latał też od jednego pod drugi kosz, co waszej obronie nie przynosi chwały, tak? Nie przynosiło w pierwszej połowie przynajmniej, tak?
No wiemy, że bardzo mobilny zawodnik, tak? To nie jest zawodnik może typowo podkoszowy, taki, że weźmie pod ten kosz i tam gdzieś weźmie tą piłkę, zagra na low post. Zawodnik, który też żyje z innych, ale bardzo atletyczny, tak jak pan powiedział. Bardzo dobrze tam chyba jedną taką akcję przekozłował od kosza do kosza i super kończył punktami. No, troszeczkę gra Smoków się zmieniła po tym, jak kontuzji doznało dwóch tych wysokich, Kawars i Wyrymienka. Oni znowu byli tacy ciężcy, mocni, silni fizycznie, a tutaj po tych kontuzjach widać, że zespół gra zupełnie inaczej, grają bardziej z obwodu i no tutaj ten Kuk żywi się tym, że tak jak powiedziałem, tak mówię troszkę żargonem, ale żywi się tym, co wykreują Clyburn i Lowery. No i tak jak powiedzieliśmy tu wcześniej, że jak zabrakło Lowery'ego, to i Kuka od razu też zabrakło, to jakby on sam nie potrafił sobie wykreować pozycji do zdobycia punktu.
Tyle, że ostatnie pytanie, absolutnie takie podsumowujące. A jak się generalnie pan zespół czuje, jak z minus 20 się wygrywa, wychodzi i wygrywa? To chyba jest super uczucie. To nie jest takie, że tak powiem, normalne zwycięstwo.
Ja to powiedziałem też tak w szatni, tam właśnie między sobą rozmawialiśmy. Mówię, że naprawdę można być dumnym i coś w tym zespole jest takiego, że właśnie z takich rzeczy potrafi wyjść, bo to jest sztuka, bo to nie sztuka jest, wie pan, prowadzić od początku z Dąbrową Górniczą tam 10, 15, 20, 30 i wygrać i wszyscy są zadowoleni. Sztuką jest właśnie w takim meczu, jak nie idzie, szczególnie w pierwszej połowie i sztuką jest właśnie to, co sztuką trenerską jest, żeby właśnie ten zespół pobudzić, obudzić, żeby wrócił na właściwe tory i tylko można być dumnym, oczywiście szczęśliwym, bo wygrany mecz, kolejny na wyjeździe w lidze VTB, ale dumnym z tego, że zespół potrafi, że coś w tym zespole jest takiego właśnie zespołowego, że nie tylko gwiazdy, ale właśnie ta zespołowość, że potrafimy się zebrać i wyjść z takiej dużej opresji.
To dokładnie, zespół przez duże Z, Enea Zastal, BC Zielona Góra. Jeszcze raz przypominam, szóste miejsce naszej drużyny w tym momencie. Ja już nawet odpuszczę sobie to szóste, niech będzie ósme, ale niech te playoffy VTB będą, to będzie wielki sukces i sportowy, i finansowy, jak mówiłem. Natomiast nadszedł nam kolejny tydzień masakryczny, jeśli chodzi o kolejne spotkania. Otóż tak, w środę Zastal Astoria, w sobotę Zastal Avtodor, w poniedziałek Zastal Trefl, w kolejną środę Hydrotrak Zastal, podróż do Radomia. Potem, słuchajcie, w środę oni są w Radomiu, w czwartek muszą lecieć do Talina i w piątek 29 grają z Kalewem Talin. No i wracają oczywiście w sobotę i już w poniedziałek, uwaga, uwaga, 1 lutego, wielkie święto w zielonogórskiej hali CRS, 1 lutego w poniedziałek o 19, czyli za 2 tygodnie, wtedy dogrywki nie będzie, bo będzie święto w hali CRS i my też tam będziemy, bo do Zielonej Góry przyjeżdża CSKA Moskwa, Jenea Zastal, BC Zielona Góra zmierzy się z drużyną Mike'a Jamesa, Nikoli Milutinowa i innych paru chłopaków, którzy zarabiają tyle, co cały Zastal w tym sezonie na przykład. Brawo Zastal! W środę gramy w każdym razie z Enea Astorią Bydgoszcz, o tym meczu jeszcze będziemy mówili, transmisja będzie u nas i to tyle o naszych koszykarzach, którzy za mniej więcej, tak to było planowane, za godzinę powinni wrócić do Zielonej Góry, bo z Mińska samolot 14.10 bodajże miał lądować na lotnisku Chopina w Warszawie, no tam za nim autobus oczywiście i podróż to około 20 miał nastąpić powrót.
To jest Dogrywka w Radiu Zielona Góra.